Tadeusz Płużański, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Łódź, a moim Państwa gościem jest minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Witam serdecznie Pana Profesora.
Kłaniam się Państwu wszystkim.
Panie Ministrze, słyszymy o zaostrzeniu rygorów w związku z COVID-19. Jak to, nie daj Boże, wpłynie na polską szkołę? Słychać też informacje, takie przecieki, że od 6 grudnia wyższe uczelnie mogą przejść na tryb zdalny, a szkoły niższego szczebla. Jak to będzie wyglądało?
Póki co nie ma żadnych planów zmiany przepisów prawa dotyczących bieżącego funkcjonowania i szkół, i uniwersytetów. Na uniwersytetach rektorzy podejmują autonomicznie decyzje w tej sprawie, uwzględniając sytuację, która jest w poszczególnych miastach i w poszczególnych uczelniach. W szkołach mamy system, który się sprawdza, który powoduje naukę zdalną u tej części dzieci i młodzieży, która trafia na kwarantannę. W jakimś odsetku, ale bardzo niewielkim, dotyczy do całych szkół. Dziś było to ponad 300 szkół na 22 tysiące placówek, więc jest to niewielki odsetek. Natomiast poszczególne klasy, czy pojedyncze klasy, czy kilka klas w danej szkole, to już są częstsze przypadki. Tego jest więcej niż w poprzednich tygodniach, no ale to dalej jest blisko 90% dzieci i młodzieży, którzy pracują w trybie stacjonarnym.
Rozumiem, że pan minister nie jest zwolennikiem przechodzenia na tryb zdalny.
Tryb zdalny, zawsze to powtarzaliśmy, był tylko przykrą koniecznością. Przykrą, bo bardzo ograniczał możliwości i zdobywania wiedzy, i wychowania. Powodował pewną, no, można powiedzieć, no nie chcę powiedzieć demotywację, ale taki rozstrój dnia powszedniego. Znaczy dzieci, młodzież traciły taki rytm, który zawsze mają wówczas, kiedy chodzą stacjonarnie do szkoły, czyli pójść do szkoły, wrócić ze szkoły, zrobić lekcje. To wszystko składa się również na taki zwykły proces życiowy. Więc na pewno jest to szkodliwe dla dzieci i pod kątem wiedzy, i pod kątem kondycji fizycznej i psychicznej, no ale koniecznością było wówczas, kiedy trzecia i druga fala nas do tego zmuszały. Póki co czwarta fala nas do tego nie zmusza, no ale co będzie w kolejnych tygodniach i miesiącach w obliczu także tego nowego, tej nowej odmiany koronawirusa z RPA, która jest już w wielu krajach europejskich, tego nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć.
Panie ministrze, media lewicowo-liberalne w Polsce zarzucają panu, że najważniejsze dla pana ma być to, żeby młodzież, dzieci były zbawione. To ma być pana program edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Jak pan odpowie na tą krytykę?
To jest bzdura, no przecież to jest zresztą ogólnie dostępne. Ja odpowiadałem na pytanie pana redaktora Ziemca, jaką chciałbym szkołę. Ja bym chciał szkołę, która uczy w sposób nowoczesny z rzeczy najważniejszych. A rzeczy najważniejsze to również bycie dobrym człowiekiem, dobre zachowanie się, nie kłamanie, nie oszukiwanie, nie zabijanie. Na tym polega dobro. Powiedziałem wyraźnie, że jeśli ktoś by mnie zapytał, czego życzę swoim dzieciom, mówiłem o swoich dzieciach, a nie o wszystkich dzieciach w Polsce, to bym powiedział, że życzę im zbawienia. A żeby się zbawić, trzeba postępować zgodnie z 10 przykazań Bożych i właśnie nie zabijać, nie kłamać, nie oszukiwać, nie kraść. No myślę, że to są zachowania uniwersalne i także osoby niewierzące. Dobrze, gdyby nie kradły, nie kłamały, nie cudzołożyły czy nie oszukiwały. Zupełnie inny kontekst wypowiedzi w odniesieniu do edukacji klasycznej i jeśli chodzi o to zbawienie, wiedziałem, że ono rzeczywiście wywoła szok lewicowych i lewicowo-liberalnych mediów. Dzisiaj w Polsce nie wolno już mówić otwarcie o kwestiach religijnych. To taki totalitaryzm lewicowy. Ja mówiłem wyraźnie o swoich dzieciach, a nie o wszystkich dzieciach. W odniesieniu do wszystkich dzieci mówiłem, że wychowanie w szkole w duchu wartości chrześcijańskich jest zapisane w prawie oświatowym. Nie ja to zapisywałem, tylko ustawodawca polski. I w takim duchu będziemy kształcić dzieci w Polsce.
Ministrze, w tych dniach obchodzimy kolejną rocznicę wybuchu powstania listopadowego, pięknego polskiego zrywu młodych Polaków, którzy chcieli wolności, chcieli niepodległości. Niestety ten ich duch został, można powiedzieć, zatrzymany przez dyktatorów powstania, przez generałów, którzy woleli się dogadywać z naszym ciemiężycielem, z naszym carskim zaborcą. Przed momentem też do Polski wróciły szczątki wybitnego Polaka Maurycego Mochnackiego, zapomnianego trochę patrioty. Mamy wszyscy nadzieję, że właśnie ten powrót szczątków z Auxerre do Warszawy na powązki wojskowe przyczyni się do rozsławienia znowu w Polsce jego imienia. Jak Maurycy Mochnacki, szerzej powstanie listopadowe, jest obecne, na ile jest obecne w polskich szkołach, w programach nauczania, przede wszystkim historii?
Z całą pewnością takie wydarzenie jak sprowadzenie do Polski doczesnych szczątków naszego wybitnego bohatera powstania listopadowego i uroczysty pochówek patriotyczny przyczyni się do zwiększenia wiedzy i zainteresowania przede wszystkim młodzieży tym zrywem niepodległościowym w okresie zaborów, jakim było powstanie listopadowe. Ona jest oczywiście obecna na kartach podręczników, ona jest obecna w polskiej literaturze również. Ten XIX wiek jest bardziej obecny, można powiedzieć, niż wiek XX. Niemniej jednak tego rodzaju symboliczne również uroczystości i działania to przywracanie godności nie im, tym bohaterom, bo oni godności nigdy nie utracili, ale odzyskiwanie pełni godności przez państwo polskie, które przy pełnej godności musi troszczyć się o swoich bohaterów, którzy poświęcali swoje życie w obronie ojczyzny i na rzecz niepodległości.
Niejaki Roman Giertych, jeśli się nie mylę, nazwał to polityką trumienną, co PiS-owi najlepiej wychodzi, jego zdaniem.
Panie redaktorze, no co ja mam powiedzieć w odniesieniu do tego człowieka, który no, jest też moim poprzednikiem na urzędzie ministra edukacji.
Dlatego też pytam między innymi.
Sprzed 15 lat, no upadek, no całkowity upadek, ale nie naszego bohatera powstania listopadowego, nie państwa polskiego, tylko tych, którzy z taką drwiną odnoszą się do ludzi, dzięki którym oni dzisiaj żyją w wolnej, niepoległej ojczyźnie, nie mają tej świadomości. Upadek.
Panie ministrze, mamy również szereg kwestii aktualnych. Te zagrożenia, które były, które dotykały Polskę w wieku XIX, no, można powiedzieć, że wciąż, może w innej skali, są obecne tendencje federalistyczne w Niemczech, tendencje imperialne w Rosji. Dziś mamy u granic Rzeczpospolitej reżim Łukaszenki, agresywny, powodujący fale nielegalnych migracji. No i te telefony Angeli Merkel ponad głowami Polaków, czy do Łukaszenki, czy do Putina. Jak rozumiem, z historii powinniśmy wyciągać wnioski, jak się zachowywać, jaka Polska powinna być dziś, jak przeciwdziałać, jak przeciwstawiać się właśnie tym tendencjom nieobcym od wieków, można powiedzieć, naszym dwojgu sąsiadów.
Ale widać, historia uczy, że niewielu czegoś nauczyła. To widać po zachowaniach zarówno tych, którzy dzisiaj głoszą hasła federalnej Unii Europejskiej jako państwa federacyjnego i utraty suwerenności w związku z powyższym przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. A przecież wiadomo, że ludzie kochają przede wszystkim wolność i są ukierunkowani na wolność, a zatem również suwerenność. Jak i nie uczy tych, którzy są przywódcami wielkich państw, którzy tak naprawdę dokonali upodmiotowienia człowieka, który sfałszował wybory, przegrał je przecież z Kretesem, który mordował swój naród, który więzi swój naród w więzieniach, i pani Angela Merkel dzwoni do takiego człowieka i negocjuje z nim coś, co jest wywołane przez niego samego, a zatem negocjuje w sprawie handlu ludźmi, którego dopuszcza się Łukaszenka przecież za zgodą Putina. A uwikłanie Niemiec w bieżące interesy z Rosją jest zupełnie oczywiste. Nawet sam Donald Tusk, Für Deutschland, mówił o tym, że największym błędem do Angeli Merkel jest zgoda na Nord Stream 2 i budowa tego rurociągu, który jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa, zagrożeniem realnym dla bezpieczeństwa całej Europy i który powoduje, że dominacja Putina na rynku europejskim, rynku tych właśnie surowców niezbędnych dla gospodarek poszczególnych państw europejskich wzrasta z każdego dnia na dzień i powoduje zwiększenie siły człowieka, który akurat odpowiedzialny do odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Europie nie należy.
Panie ministrze, mamy walkę o granicę. Szereg naszych służb strzeże granicy Rzeczpospolitej, Straż Graniczna, Wojsko Polskie, Wojsko Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze policji. Mamy dyplomatyczną ofensywę rządu Rzeczpospolitej i Polskiej. W 6 dni pan premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z 11 przywódcami państw europejskich, a na to wszystko przychodzi Donald Tusk i mówi, że to musztarda po obiedzie.
Cóż powiedzieć w odniesieniu do słów człowieka, który przecież kwestionował wszystkie nasze działania na granicy, który kwestionował również budowę tego zabezpieczenia na granicy. Przecież umiędzynarodowienie tego problemu było od początku. Od początku byliśmy w ścisłym kontakcie i z Frontexem, i z szefową Komisji Europejskiej, i z szefem Rady Europejskiej. Unia Europejska odmówiła finansowania przecież zabezpieczenia na granicy wschodniej Unii Europejskiej. Wszystko było od razu umiędzynarodowione i tylko i wyłącznie niezłomna postawa polskich służb na granicy spowodowała, że problem rzeczywiście urósł, tylko problem dla Białorusi i dla Rosji, która nie ma co zrobić z tymi migrantami sprowadzonymi za ciężkie pieniądze. $3000 zapłacił jeden z tych migrantów. No, proszę Państwa, $3000, słuchamy się teraz w województwie łódzkim. Ilu z Państwa ma $3000 choćby na rachunku bankowym swoim? To nie są ludzie, którzy są ludźmi absolutnie uciekającymi z nędzy, bo zapłacili dyktatorowi $3000 za podróż do Niemiec. I to jest problem Białorusi i Rosji, który urósł dzisiaj im, dlatego że my zachowujemy się w sposób praworządny i bronimy polskich granic. A Donald Tusk mówi, że uznanie ze strony 11 przywódców państw europejskich, sojuszników również NATO, bo przecież w każdym z tych państw w ciągu 6 dni pan premier Mateusz Morawiecki uzyskał wielkie uznanie dla działań Polski i wielką solidarność ze strony naszych sojuszników. On nazywa to musztardą po obiedzie. Musztardą po obiedzie jego dramatycznej dla polskiej polityki. To bym się zgodził.
Panie ministrze, i ostatnia kwestia, bo czas nam się nieubłaganie kończy. Inny polityk Platformy Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski, będzie występował przed amerykańskim kongresem i mówił, że w Polsce nie ma demokracji.
Niczego dobrego się po panu Trzaskowskim nigdy nie spodziewałem i nie będę spodziewał. Występuję przed kongresem na zaproszenie lewicy tamtejszej, która traci dramatycznie w sondażach Stanów Zjednoczonych. Jeżeli tego nie bierze Trzaskowski pod uwagę, jego strata.
Dodajmy, że nie będzie występował na żywo i nie przed kongresem, tylko wirtualnie przed podkomisją owego kongresu, co trochę jednak zmienia postać rzeczy i zmienia propagandę, którą słyszymy przez ostatnie dni. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, był moim państwa gościem. Tadeusz Płużański, do usłyszenia.
Bardzo dziękuję, kłania się państwu.